Dobrze, udało się włączyć. Kochani, dzisiaj troszeczkę o przypowieściach. Dzisiaj chciałbym troszeczkę mówić o przypowieściach. Możemy tam przymknąć drzwi, to będzie nam łatwiej się skupić. Chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę o przypowieściach. Znaczy, szczególnie omówię jedną przypowieść, ale powiem o pewnych zasadach omawiania przypowieści Pana Jezusa. Ale zacznę pewną historią, która się naprawdę wydarzyła. Pewnego lata pracownicy służb komunalnych w prowincji Ontario w Stanach Zjednoczonych przycinali gałęzie drzew rosnących wzdłuż ulicy. Na jednym z przeznaczonych do usunięcia konarów spostrzegli gniazdo drozda, w którym znajdowały się pisklęta. Postanowili nie ścinać gałęzi, dopóki młode nie dorosną. Później, kiedy gniazdo opustoszało, zajrzeli do środka, kiedy już ptaszki dorosły i wyleciały, jednak wrócili do tego konara, żeby odciąć. To kiedy przyglądali się gniazdu, to ono było zbudowane i były tam pewne świstki papieru. Więc zaciekawieni wyjęli te świstki papieru. Drozdy użyły do budowy gniazda właśnie takie małe świstki papieru. I na jednym ze świstków papieru było napisane tak: ufamy Bogu naszemu Panu. To jest prawdziwa historia. Pewien chłopiec, który nie mógł chodzić, taki mały bajtel, miał około 10 lat, nogi po prostu miał bardzo chore, leżał w łóżku, a jego rodzice byli wierzącymi ludźmi i on chciał bardzo służyć Panu Jezusowi. Znaczy, chciał innym ludziom opowiadać o tym, jak dobry jest Jezus, mimo że sam nie mógł chodzić. Leżał w swoim łóżku, miał dom przy samej ulicy i podjął decyzję, że będzie na takich małych świstkach papieru, tak jak wczoraj Kasia przygotowała te pierniki, na takich paskach wypisywał wersety z Biblii, składał i wyrzucał przez okno. I ludzie, idąc chodnikiem, podnosili to i czytali, a różne wypisywał. No i też drozdy skorzystały z tego świstka i wzięły sobie jeden do budowy gniazda, gdzie było napisane: ufamy Bogu naszemu Panu. Także chłopak uratował drozdy i możliwe, że uratował życie niektórym ludziom, którzy po prostu... Znam więcej takich historii, że człowiek po prostu szedł ulicą i miał myśli samobójcze, a chciał ze sobą skończyć i znalazł taki kawałek właśnie papieru, gdzie był napisany werset. I to niesamowicie się go dotknęło. Piękna historia, o której można zacząć nauczanie o Panu Bogu, Jego miłości do nas, o Jego wierności wobec nas i Jego walce o nas. I zobaczcie, dokładnie taka historia, która dotyka się naszych serc, dokładnie to samo robił Chrystus. Chrystus, kiedy był na ziemi i kiedy chodził między ludźmi, to nauczał takich prostych historii. Tym się różnił od wielu pastorów i księży. Nieraz po prostu jak słuchamy kazań pastora jakiegoś albo księdza, to mówimy: ale mądrze gada, nie wiem, o co mu chodzi. A Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, mówił tak prostym językiem, że wiecie dobrze, jak czytacie Ewangelię, że kto uwielbiał za nim łazić i słuchać jego historii? No, wymieniamy. Kto? Dzieci, kobiety, jeszcze takie szczególne panie tam chodziły też za nim. Takie ładnie i dziwnie ubrane. Prostytutki, celnicy, grzesznicy. Mówiąc ogólnie, prości ludzie uwielbiali go słuchać. Dlatego, że jego historie były proste. Zaczynał nauczanie od prostych historii i porównywał je, te historie. Zawsze opowiedział jakąś prostą historię i tłumaczył ludziom, że w tej historii jest o Bogu, Ojcu, o Królestwie Niebieskim, o mnie. Nazywał te historie przypowieściami. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale żadną z przypowieści on sobie nie wymyślił. Nigdy nie wymyślał żadnych przypowieści. Wszystkie te przypowieści albo były z życia. Bardzo często było tak, że kiedy siedział tłum ludzi, akurat jakiś pasterz gnał owce i on mówi: Królestwo Boże podobne jest do owiec. Używał przykładów, które dobrze ludzie znali, ale opowiadał też historie prawdziwe, historyczne. Pamiętacie tą przypowieść o pewnym bogaczu, który wyjechał i rozdał talenty? Jednemu dał ile talentów? 5, drugiemu 2, trzeciemu 1. O kim on opowiadał? Czy zastanawialiście się kiedyś o tym? To nie jest wymyślona historia. O królu Herodzie opowiadał, który pojechał kiedyś do cesarza z Rzymu, żeby ten włożył na niego koronę i mianował go królem Izraela. Jezus nie wymyślał tych historii. Jezus opowiadał prawdziwe historie z życia. Mówił bardzo prostym językiem, bo zależało mu na słuchaczach. Pamiętam, kiedy studiowałem na KUL-u filozofię, jeden z moich wykładowców, pan doktor, powiedział do nas takie słowa. Jeśli ktoś mówi do ciebie takim językiem, że nie rozumiesz, co on mówi do ciebie, to cię lekceważy, pomiata tobą i mu w ogóle na tobie nie zależy. Tak powiedział mój wykładowca. Po czym zaczął do nas mówić takim językiem. Powiedział niesamowicie mądrą rzecz. Kiedy naprzeciwko ciebie, w urzędzie skarbowym, w urzędzie miejskim, w jakimkolwiek urzędzie, albo w ogóle z kimkolwiek załatwiasz sprawę i ktoś mówi tak szybko, że w ogóle nie nadążasz, o co mu chodzi, i ta osoba, jeszcze ten urzędnik się na ciebie denerwuje, że ty nie rozumiesz, albo lekarz, albo sędzia. Zobaczcie, to jest nagminne, że ludzie oczekują, żebyś był ekspertem w każdej dziedzinie. To musisz wiedzieć, że tej osobie w ogóle na tobie nie zależy. Jeśli komuś z was zależy na nawróceniu kogokolwiek, to musicie mówić tak prostym językiem, że ta osoba rozumie. I tak właśnie robił Chrystus. Mówił prostym językiem, bo mu zależało na słuchaczach, prostych ludziach. Jezusowi nie imponowało używanie słów teologicznych, nie używał teologii judaistycznej, nie używał filozofii greckiej, ani słownika wyrazów obcych. Miałem koleżankę w seminarium, która miała problem z poczuciem wartości. No, to jest prawdziwa historia, którą mówię teraz. Skończyła tylko zawodówkę, była bardzo otyła i czuła się źle ze sobą. Kupiła sobie słownik wyrazów obcych i prawie cały wystukała na pamięć. Jak się z nią rozmawiało, to w jednym zdaniu wstawiała 3 trudne przynajmniej wyrazy i człowiek w ogóle nie wiedział, o czym ona mówi, ale ona wiedziała. To brzmiało tak naukowo, że w ten sposób się dowartościowywała. Chrystus tego nie robił. On znał słownik wyrazów obcych, znał filozofię grecką i teologię. Ale on mówił tak prosto, bo on chciał łapać kontakt z tą osobą. Nie dowartościowywał się tym, że ktoś co chwilę do ciebie mówi, o czym ty mówisz, a ty? Mądrze mówię, co? Jeśli człowiek nie rozumie, do kogo mówisz to, co mówisz, to siebie dowartościowujesz. Ale Jezus cię za to nie pochwali. Jezus chciał być zrozumiały przez tłumy, aby wyłapywać z tłumów szczerych ludzi, którzy sercem szukają Boga, a nie rozumem. To, co on mówił, nie było adresowane do bardzo wykształconych i mądrych ludzi, którzy siedzieli i mówili, cóż za piękna mowa teologiczna. Gdzie on się uczył tej filozofii? Nie. On z tłumu ludzi, a to były tysiące ludzi, chciał wyłapać tych, którzy sercem wierzą w niego, a nie idą rozumem. Bo Biblia nie jest napisana do naszej głowy. Biblia jest napisana do naszego serca. Są w niej trudne wersety. Ale kiedy człowiek zaczyna Biblię wprowadzać w życie sercem, to wiecie, że taka osoba wie najwięcej z Biblii, czyli zaczyna wtedy rozumieć to, w co uwierzyła w sercem? Tak to działa. Dlatego o wiele więcej z Biblii wiedzą prości ludzie, którzy zaczynają nią żyć, bo wiedzą, jak to działa, niż ci, którzy idą do seminariów i uczą się greki, hebrajskiego i stukają to na głowę. To oni funkcjonują tak jak ja, odnośnie prądu. Ja nie wiem, jak prąd działa. Nic z tego nie rozumiem, ale korzystam. Biblia jest napisana do serca, nie do głowy. Dlatego, kiedy Jezus przemawiał, wyróżniał się spośród uczonych, faryzeuszy, kapłanów i duchownych. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, zobaczmy sobie, jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy śledzili to, sprawdzali, żebyśmy później nie było tak, że ktoś wróci do domu i mówi, cóż za nowe nauki wkładał w nasze głowy. Skąd on to wziął? Mateusz 7 rozdział, werset 28, mówi coś takiego. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Tłumy, tysiące ludzi zdumiewały się tym, jak Chrystus naucza. A dlaczego się zdumiewały? Czym się takim zdumiewały? Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Za czasów Chrystusa kapłani, czyli najważniejsi ludzie w państwie żydowskim, byli przesiąknięci filozofią grecką. Kapłani za czasów Jezusa niczym nie różnili się od księży katolickich i pastorów protestanckich. Mieli w małym paluszku filozofię grecką, nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w życie pozagrobowe, byli przesiąknięci Platonem. Zobaczcie, Jezus nie nauczał tak. Kiedy mówił do prostych ludzi, to ludzie go uwielbiali słuchać, bo mieli wrażenie, że po prostu mówi ktoś, kto wie, o czym mówi, a nie jak ich uczeni, nie jak ich kapłani. Niesamowite, no nie? Co zrobił Kościół w dzisiejszych czasach? Zaczyna nauczać tak, jak uczeni w piśmie. Zamiast iść za tym, żeby nauczać tak, jak nauczał Chrystus w prostocie. Ewangelia Marka, 3 rozdział, to jest bardzo kluczowy fragment, który dobrze by było, gdybyście zapamiętali albo sobie zaznaczyli, ponieważ on tłumaczy wszystkie przypowieści. Kiedyś w ogóle nie zwróciłem uwagi na te wersety, kiedy czytałem 1, 2, 3 raz Biblię. Zapamiętajcie ten fragment, bo on tłumaczy prawie wszystkie przypowieści. 3 rozdział Ewangelii Marka, wersy 33 i 34. Czytamy tutaj tak. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. Czyli jest powiedziane, że Jezus opowiadał wiele przypowieści i werset 34 jest bardzo kluczowy, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Do kogo głosił przypowieści Chrystus? Do tłumów. Zawsze, kiedy ludzie się schodzili, aby słuchać Chrystusa, Chrystus zawsze, 34 werset mówi, że opowiadał im historyjki. Komu na osobności tłumaczył historyjki, co one duchowo znaczą? Tylko swojej 12. Robił tak do momentu śmierci i zmartwychwstania. To jest bardzo ważny werset. Za chwilę zobaczycie, dlaczego jest taki ważny. To jest Marka 3, 33, 34. Marek. A, tak, tak, bardzo dobrze. Sami widzicie, że ten starszy zboru nie śpi. Wczoraj nie jadł tak dużo ciasta i dzisiaj jest nadal żywy. Tak, już kiedyś na to zwróciłem uwagę, że źle sobie zapisałem. To jest 4 rozdział Ewangelii Marka, nie 3. Mateusz 13 rozdział. Jeśli sobie zerkniemy, tutaj mamy przypowieść o siewcy, który idzie, sieje, ziarno pada na 4 rodzaje gruntu. Ale werset 10 jest bardzo dziwny. I kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament i czytałem drugi raz, ten fragment mnie zszokował. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, 10 rozdział mówi coś takiego. Jezus opowiedział przypowieść o siewcy. Podeszli do niego jego uczniowie, ta 12, najbliżsi uczniowie jego, i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? Panie, zobacz, tyle tysięcy ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci. Powiedz nam, wytłumacz nam, dlaczego ciągle im te historyjki opowiadasz? Popatrzcie dobrze w tekst. To jest szokujący tekst. On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Kiedy czytałem po raz pierwszy ten tekst i po raz drugi, wzburzyłem się w sercu i mówię, Panie, to Tobie nie zależy na zbawianiu ludzi. No bo tu jest wyraźnie powiedziane. Jezus mówi, wam chcę tłumaczyć zasady Królestwa i chcę, żebyście byli świadomi piekła, nieba i tego wszystkiego, jak to wszystko funkcjonuje, a im nie dano. No to Panie Jezu, Ty chcesz, żeby te całe tłumy poszły do piekła? Tak powiedziałem do Boga. Zobaczcie, co dalej Jezus mówi, bo kto ma, temu będzie dodane. Czyli jeśli ktoś z was już coś z Biblii rozumie, to Duch Święty będzie ci dawał jeszcze większe zrozumienie. Im zaś nie dan, dalej, na, i nadmiar mieć będziesz. Tak działa właśnie Biblia. Że jeśli ktoś chodzi z Bogiem, karmi się Biblią, modli się i szuka Boga, to Bóg ci ciągle będzie dodawał, aż będziesz miał duchowy nadmiar. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Jeśli ktoś całym sercem nie idzie za Bogiem, czyta tę Biblię, ale tak religijnie, to taki religijny protestant, czyta, bo pastor zapyta, czy czyta. Nie czyta Biblii po to, żeby się karmić, ale coś tam sobie czyta. Bo pastor zapyta, czy czyta, on mówi, tak, wstaję rano, czytam. Modlisz się? Tak, modli się pastor. Ale zobaczcie, to jest takie religijne czytanie, to zobaczcie, co się dzieje. Nawet zabiorą mu to, co już troszeczkę ma w sercu. Dlatego mówię do nich, mówi Pan Jezus w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą. Mówię do was historyjki, mówi Pan Jezus do nich, a oni patrzą swoimi oczami i w ogóle nie widzą, co się dzieje przez moją służbę. I otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Opowiadam do nich historyjki i oni nic nie widzą i nic nie słyszą. Tak spełnia się na nich przypowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. O czym tu Chrystus mówi? O tym, że jeśli ktoś nie otworzy swojego serca, i to może się stać z protestantem, z dzieckiem Bożym, jeśli nie otwierasz swojego serca na Chrystusa, na to, co czytasz z Biblii, to możesz doprowadzić swoje serce do stwardnienia. Że ono stanie się takie twarde jak głaz. I miałem wiele rozmów z takimi dziećmi Bożymi. Miałem wiele rozmów z takimi pastorami, którzy mówili, słuchaj, ja się już wypaliłem. Ja staję w swoim kościele i ja nie wiem, czego nauczyć z Biblii. Ja otwieram księgę, mówi do mnie pastor, którego znam, albo brat, z którym rozmawiam, mówi, słuchaj, to już czytałem, to czytałem, nuda, to już wiem. Słuchaj, nie chce mi się już czytać Biblii, ja już wszystko z niej wiem. Wiecie, co to oznacza? Że ta osoba się nie karmi Biblią. To tak jakbyś poszedł do Kauflandu i tak chodził po dziale na biału i tak, to jadłem i to jadłem, to jadłem. Możesz pójść do pani kierowniczki Kauflandu i powiedzieć, proszę pani, macie jakąś nowość, bo już wszystko jadłem. Ale nie chodzi o to, co jadłeś, tylko chodzi o to, żeby dalej jeść. Prawda? I żeby jeść i jeść zdrowo, żeby odżywiać organizm. Biblia nie jest napisana do twojego łba. Biblia jest napisana do twojego serca. I wiecie, że jak człowiek zaczyna czytać, żeby się nakarmić i czyta Biblię tak, jakby czytał, przeglądał się w lustrze, to czyta i mówi, o, według tego wersetu jeszcze nie żyję i według tego. Bo to nie chodzi o to, że ty nie rozumiesz. Na tej sali byłoby mi jako pastorowi bardzo trudno kogokolwiek znaleźć, kto nie rozumie. Musiałbym naprawdę się postarać, żeby znaleźć w naszym kościele osobę, której przeczytam jakiś werset i ona powie, no tego to ja nie rozumiem. Bo Biblia nie, w Biblii nie chodzi o zrozumienie. W Biblii chodzi o to, żeby według tego żyć. I Chrystus mówi bardzo dziwną rzecz. Wiecie, dlaczego mówię, opowiadam te historyjki? Bo całe te tłumy, które za mną chodzą, wcale nie szukają Boga. Nie szukają mojego Ojca ani mnie. One szukają intelektualnej uczty, żeby posłuchać, żeby być uzdrowionym. Szukają uzdrowień. Szukają, żeby się najeść, bo chleb rozmnażam. Bo stwardniało serce tego ludu. I powiem wam, że coraz więcej spotykam dzieci Bożych w Polsce, kiedy jeżdżę jako pastor. Spotykam bardzo dużo dzieci Bożych, których serca stwardniały, których Biblia już nudzi, nie czytają, nie modlą się i wszystko już wiedzą. I to są trupy chodzące. To jest osoba, która się już nie karmi. Dlatego Jezus mówi, mówię im historyjki, bo po tych historyjkach mogę wyłapać ludzi, którzy się kierują w swojej głowie logiką, sceptycyzmem, racjonalizmem, ale nie kierują się sercem. Bo zaufanie jest wbrew logice. Zaufanie do Chrystusa jest możliwe tylko sercem. Tylko gorące serce komuś ufa. Zobaczcie, nie jesteście w stanie nikomu zaufać na zasadzie logiki. Że na przykład dowiecie się, kto jest najbogatszy w Giżycku i mówicie tak, wyjeżdżam za granicę, spieniężę wszystko, co mam i ponieważ ta osoba jest najbogatsza, więc pewnie mi tych pieniędzy nie ukradnie, dam jej. Logiczne, no nie? Zaufanie do kogoś nie możesz zbudować na zasadzie logiki. Zaufać komuś możesz sercem. Wiesz dlaczego? Bo z kimś masę obiadów zjadłeś, bo obserwowałeś jego życie, bo wiesz, że można mu na nim polegać, bo w drobnych rzeczach zawsze dotrzymywał słowa. O cokolwiek go poprosiłeś, to dotrzymał słowa i mówisz, ufam tej osobie. Mogę mu przekazać wszystkie finanse, mogę mu powierzyć swój testament i mogę mu powierzyć swoje życie, że on się mną zaopiekuje. Nie da się zaufać komuś głową, tylko sercem. Ewangelia Jana 16:25 mówi o tym, że Jezus mówił w przypowieściach aż do swojej śmierci, bo chciał z tłumów wyłapywać ludzi, którzy go kochają sercem, a nie głową. I dalej Bóg tak robi. Pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem Biblię, pytałem Boga, Boże, dlaczego w czasie transmisji telewizyjnej nie ukażesz się Jezu na placu Świętego Piotra w Rzymie, kiedy miliony ludzi oglądają? Bo Bóg szuka ludzi z sercem, a nie głową. Bóg nie potrzebuje ludzi, którzy go zrozumieją, zobaczą. Dlatego powiedział, błogosławieni ci, którzy mnie nie widzieli, a którzy ufają mi, którzy wierzą w to, co jest powiedziane o mnie. Bo jest powiedziane, że Bóg jest pośród nas, jest blisko tych, którzy mu ufają. Że czujemy dosłownie jego oddech, jego obecność. Ewangelia Jana 16:25 mówi coś takiego. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. To skierował do uczniów. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkowicie otwarcie oznajmię wam o Ojcu. To się skończyło, przypowieści się skończyły ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Jest powiedziane później w Ewangelii Łukasza też, że kiedy spotkał się z jedenastką, bo Judasz się powiesił, przeleciał cały Stary Testament i wytłumaczył jej wszystko, gdzie jest powiedziane o nim. To była najlepsza szkoła biblijna. Wszystko im wytłumaczył. Dlatego Piotr, facet, o którym jest z dziejów apostolskich napisane, że nie umiał pisać i czytać, kiedy stanął przed arcykapłanami, Sanhedrynem, najważniejszymi ludzi w państwie, mówił tak płynnie ze Starego Testamentu, że oni wszyscy patrzyli się i mówili, przecież to jest nieuk. To jest, tam jest dosłownie greckie słowo idiotos, analfabeta. Skąd on to wie? No bo po zmartwychwstaniu Chrystus przez 40 dni im tłumaczył cały Stary Testament. Całą symbolikę, co oznacza każde święto żydowskie. Wszystko mu im opowiedział. Oni po prostu w 40 dni mieli najlepszą szkołę biblijną. Oni byli pewni, jak czytali Stary Testament albo słyszeli, o czym tu jest mowa, bo Jezus im to wytłumaczył. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na jedną przypowieść, bardzo trudną, która masę zrobiła zamieszania w historii chrześcijaństwa i w ogóle wymieszała to wszystko do góry nogami. Kiedy otworzycie sobie Ewangelię Jana, 6 rozdział, to ten 6 rozdział zaczyna się od, taki nagłówek jest cudowne rozmnożenie chleba, nie będę tego czytał, bo nie ma czasu, od 1 do 13. Tłumy, Jezus rozmnaża chleb i karmi tłumy. 14-15 werset, ludzie widząc, co Chrystus zrobił, chcą go obwołać królem. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Nie trzeba będzie chodzić do roboty. Po prostu chcemy mieć takiego króla, który będzie rozdawał za darmo jedzenie, ryby i chleb. Jak komuś się będzie chciało do roboty, to będzie miał ogródek, sobie warzywa wyhoduje, ale ryby już i chleb będą. Fajnie mieć takiego króla. Werset 22, Chrystus Tutaj jest dalej powiedziane, że Chrystus uciekł im w nocy, bo nie chciał być wcale królem nad Izraelem. Nasi rządzący parę lat temu chcieli Jezusa wywołać królem nad Polską. Też nie czytali nigdy Ewangelii Jana. Tak jakby Jezus chciał bardzo być królem Polski. Jezus uciekł im, nie chciał być królem. On czeka na czas, kiedy będzie królem nad całą ziemią, ale to nie jest jeszcze ten czas. On przyjdzie i wtedy będzie królował. Powtórnie. Więc tłumy, widząc, że nie ma Jezusa, odnajdują go na przeciwległym brzegu. I zobaczcie werset 29. Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, byście uwierzyli w tego, którego On posłał. Chodzi o to, kochani, żebyście w końcu uwierzyli we mnie, bo Bóg Ojciec mnie posłał. Werset 32 mówi coś takiego, rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój dał wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba wstępuje i życie daje światu. Jezus mówi, mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. I mówi, ja jestem tym chlebem. 31 werset mówi, jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus mówi wprost, ja jestem chlebem z nieba. I mamy pewien problem, jak czytamy ten cały 6 rozdział, bo część kościoła chrześcijańskiego wzięła tą przypowieść dosłownie. Wzięli tą przypowieść dosłownie i z tej przypowieści zrobili to, że Jezus mówi, że jest w opłatku. Tak? Część kościoła chrześcijańskiego uważa, że kiedy kapłan, ksiądz podaje komuś opłatek, mówi oto ciało Jezusa Chrystusa, stojący mówi amen i przyjmuje to jako ciało Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Chrystus tak powiedział. Zobaczcie werset 48, przeczytajmy może ten fragment i za chwilę go wytłumaczę. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Dalej mówi o tym, żeby też pić jego krew. Pamiętamy ten fragment Marek 4, rozdział 33-34? Że kiedy Chrystus zanim umarł na krzyżu i przemawiał do tłumów, to co opowiadał? Przypowieści. Czy przypowieść można wziąć dosłownie? Nie. Przypowieść ma swoje zasady. Przypowieści nie możesz wziąć dosłownie, bo robi się niezły galimatias. Pamiętacie w kazaniu na górze jedno z najsłynniejszych kazań Jezusa, Ewangelia Marka? Jezus mówi, jeśli twoja ręka cię gorszy, Danusia ma niezły pieniek, jej syn ma nieźle naostrzoną siekierę, jedź do Danusi, odetnij sobie rękę. Jeśli twoje oczy cię gorszą, wyłup sobie oczy. Wiecie, że był taki ojciec Kościoła katolickiego, który się nazywał Orygenes? Miał problem z pożądliwością do kobiet. Znalazł odpowiedniej wysokości pieniek, dobrze naostrzył siekierkę i się wykastrował. Odciął sobie wszystko. Bo wziął to dosłownie. Jak myślicie, czy facet, który się wykastruje, ma rozwiązany problem z pożądliwością kobiet i już go nie ciągnie do pornografii? Co facet musi sobie odciąć, żeby już nie oglądał pornografii i nie miał pożądliwości do kobiet? Głowę. Ale wiecie, bardzo trudno jest położyć głowę na pieńku i tą ręką tak sobie trafić dobrze w szyję, żeby odciąć sobie głowę. Czy myślicie, że Jezusowi chodziło o to, żeby się wyłupywać oczy, kastrować i obcinać ręce? Nie, bo to jest przypowieść. Tak samo jak 6 rozdział Ewangelii Jana to jest przypowieść. Czy Jezus Chrystus porównał się tylko do chleba? Czy jest jeszcze coś, do czego Chrystus się porównał? Do czego? Do drogi. Czemu na mszach ksiądz nie rozdaje asfaltu? Do czego się jeszcze Jezus porównał? Do krzewu. Dlaczego w niektórych kościołach nie rozdaje się winogron? Oto Jezus Chrystus i winogron. O wiele zdrowiej niż woda i mąka. Do czego się jeszcze Chrystus porównał?
Do drzwi.
Do drzwi. To jest niezły interes. Słuchajcie, gdyby rozdawali drzwi, wszyscy by chodzili do spowiedzi. I by przystępowali każdego dnia do Eucharystii, bo można by było naprawdę uzbierać się na cały domek drzwi. Do czego się jeszcze Chrystus porównał? Do światła. Dlaczego nie rozdają żarówek? Do baranka się porównał. Do wielu rzeczy się porównał. Dlaczego wybrano opcję mąka i woda? Jest bardzo prosta odpowiedź, bo to jest najtańsze. Bo to kosztuje mniej niż grosz. A to jest tylko przypowieść. Bo Ewangelia Marka, właśnie cały 6 rozdział, zaczyna się rozmnożeniem chleba, przychodzi tłum, Jezus ucieka, bo chcą go ogłosić królem i tłum wsiada na łódki, go znajduje na drugim brzegu i znowu Jezus rozmawia z tłumem. I dalej mówi tą przypowieść. Opowiada im, ja jestem chlebem. Mnie macie zjeść i mnie macie wypić. Pamiętacie, jak się kończy 6 rozdział? Że cały tłum odchodzi i mówią, i pokazują sobie między sobą. Zwariował. Przegrzało go. Każe się zjeść i wypić. Żydzi mieli w ogóle zakaz jedzenia krwi zwierząt, a co dopiero wypić krew człowieka? I zjeść ciało człowieka. Więc wszyscy jest napisane, cały tłum odszedł. Mało tego. Kiedy tłum odszedł, to Jezus oprócz 12 apostołów miał 72 innych, których szkolił na apostołów. I ta 72 uczniów Jego też sobie poszli. Więc Jezus odwraca się do 12 i co do nich mówi? Też idźcie. Tak? Gorszy was to, co powiedziałem? To idźcie. I wtedy staje Piotr. To jest końcówka 6 rozdziału. I Piotr mówi do Chrystusa w imieniu całej 12. Do kogo pójdziemy? To, co mówisz, jest tak głupie, to już teraz parafrazuję ten tekst, ale mniej więcej to Piotr próbuje królowi przekazać Jezusowi. Nie pojmujemy tego, co mówisz. To jest czysta herezja dla nas. Mamy cię zjeść i wypić twoją krew? Nasze mózgi w ogóle parują i nie przetwarzają tego, co do nas mówisz. Ale wiemy, że Bóg Ojciec cię posłał. Nikt nie mógłby wskrzeszać umarłych. Nikt nie mógłby robić takich cudów, znaków, jakie ty robisz. On chodził na ich oczach po wodzie. On uciszył burzę, powiedział uspokój się i burza przestała. Jesteś synem Boga żywego. Ale rzeczy, które wkładasz w nasz rozum, to jest totalna herezja. I dokładnie tak dzisiaj tak samo jest. Jeśli ktoś z was na tej sali będzie próbował Biblię zrozumieć głową, zgorszysz się Chrystusem. Jeśli staniesz się wybitnej klasy naukowcem w jakiejkolwiek dziedzinie, wcześniej czy później zaczniesz kwestionować Biblię. Wiecie, że mam wycinek z gazety, gdzie polscy, bardzo znani baptyści się podpisali, że są dumni z tego, że ktoś miał odwagę napisać, że Biblia i ewolucja to jest to samo? Mam ten wycinek. Do dzisiaj zachowałem sobie na pamiątkę. Znam tych ludzi. Kiedy siostra wierząca pisze w Słowie Prawdy, jestem dumna, że nie muszę się już wstydzić za Biblię. Jestem dumna, że udało się pogodzić Biblię z ewolucją. Wiele lat temu, jak byłem jeszcze katolikiem, przeżyłem szok. Włączam dziennik telewizyjny, a tam przemawia nasz rodak, Jan Paweł II, który w dzienniku telewizyjnym w Polsce mówi z Watykanu, że człowiek pochodzi od małpy. Po prostu przeżyłem szok. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo kiedy próbujesz Biblię rozumieć głową, a nie sercem, to wszystko w tobie się kłóci. I to Piotr mówi do Jezusa tutaj. Nie rozumiemy, co mówisz, ale wiemy, że jesteś od Boga. Zobaczcie, 6 rozdział, ta mowa, ta, zobaczcie, to Biblia, z której do was czytam, to jest Biblia od tysiąclecia, to jest od 22 jest taki nagłówek, mowa eucharystyczna, że Chrystus jest zawarty w opłatku. To jest przypowieść. Tego nie można wziąć dosłownie. Co to znaczy zjeść Jezusa? To jest bardzo proste. Zjeść Jezusa to po prostu oddać Mu swoje serce. To podjąć decyzję, to stanąć pod krzyżem, uznać się winnym i powiedzieć: Jezu, całe moje życie od tej pory jest Twoim życiem, niech Twoje życie wejdzie we mnie. Zjeść Jezusa to po prostu Go zaprosić do swojego życia. Zaprosić Jego życie w zasadzie. To znaczy zjeść Chrystusa. A co to znaczy obmyć się Jego krwią? Klęknąć pod Jego krzyżem i wyznać swoje grzechy od dzieciństwa. Powiedzieć: dalej się tak nie da żyć. Nie dam rady bez Ciebie. I w momencie, kiedy człowiek klęka pod krzyżem, wyznaje swoje grzechy, czyli mówiąc językiem katolickim, robi sobie rachunek sumienia, przychodzi Chrystus, posyła Ducha Świętego, który wchodzi w ciebie i drze ten list, na którym jest wypisane wszystkie twoje grzechy. Po prostu wyrzuca je do śmieci, wkłada ci białą szatę i widzi cię jako czystym człowiekiem. To znaczy wypić krew Jezusa. I oczywiście później już przestajesz grzeszyć? Nie. Znowu na drugi, trzeci dzień się wywalisz, więc tą białą szatę znowu ubabrasz sobie. No to znowu przychodzisz, wyznajesz ten grzech i wzywasz krwi Jezusa. Znaczy, to jest przypowieść, ale co zrobił tradycyjny Kościół? Wziął to dosłownie. Ale nie wziął dosłownie winogron, drzwi, asfaltu, drogi, światła, owieczki, baranka. I tak mogę wymieniać, gdzie Jezus mówi, że jest barankiem i tak dalej. Czemu nie spożywamy baraniny? Znaczy, ja to się cieszę, że nie spożywamy, bo mi baranina przez gardło nie przychodzi, ale Hania lubi baraninę. Też nie? Niektórzy lubią. Zobaczcie, Biblia jest tak napisana, że jest precyzyjnym mechanizmem jak puzzle. Jeden niepozorny werset, Ewangelia Marka 4:34, tłumaczy tą przypowieść. Ten werset jest kluczem, że zawsze, kiedy Chrystus przemawiał do ludzi prostych, mówił historyjki, a na osobności je tłumaczył swoim uczniom. A kiedy zmartwychwstał, powiedział do uczni: nie będę już wam historyjek opowiadał, tylko powiem wam wprost. I zaczął wprost im tłumaczyć. Ale Kościół sobie to wziął dosłownie. I robi straszną rzecz, Kościół tradycyjny, że ludzie klęczą przed mąką i wodą i mówią: oto nasz Bóg, oto nasz Zbawca, oto nasz Jezus Chrystus. Co totalnie przeczy 10 przykazaniom, prawda? Co mówi 10 przykazań? Jedno z przykazań mówi: nie będziesz sobie czynił podobizny Pana Boga. Dlaczego? Bo Bóg jest duchem i nie zamknął się w obrazie, w figurce czy w Eucharystii w typu opłatek, bo to jest tylko przypowieść, to jest tylko porównanie. Pierwszy list do Koryntian 11:26: głosimy to, co się dokonało na krzyżu, a nie głosimy lub ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie ten kielich, Jezusa przyjmujecie, aż przyjdzie. Zobaczmy ten tekst dokładnie. Chciałem wam coś pokazać. Pierwszy list do Koryntian, 26 werset, to jest o wieczerzy pańskiej. Czyli właśnie to, co mamy robić. Chleb, wino. Werset 26 mówi: ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. No właśnie, co my robimy? Głosimy śmierć Jezusa na krzyżu. Przypominamy, ilekroć spożywamy chleb i pijemy kielich, że Jezus przyjdzie. Jezusa głosimy, który ma przyjść, tak? Jeszcze raz, zobaczmy na ten werset. Śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Nie jest tam powiedziane: Jezusa przyjmujecie, aż przyjdzie. Że ilekroć przystępujemy do stołu pańskiego, nie przyjmujemy Jezusa, ale głosimy Jezusa, który jest w nas. To jest zasadnicza różnica. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, jest kolejny fragment bardzo szokujący. Jeśli prawdą byłoby, że Jezus jest zawarty w opłatku, to wiecie, że Bóg to ustanowił wcześniej niż w Ewangeliach? Ustanowił to w Starym Testamencie? To jest szokująca rzecz. Jeśli weźmiemy 6 rozdział Ewangelii dosłownie, że Jezus jest zawarty w opłatku, To już jest to w Starym Testamencie. I o tym jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział. Paweł o tym pisze, od pierwszego wersetu. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, byli pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy za Mojżeszem w obłoku i w morzu byli ochrzczeni. I teraz zobaczcie, wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy. Wszyscy Żydzi, którzy byli na pustyni, jedli duchowy pokarm, czyli Eucharystię. I pili ten sam duchowy napój, pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą jest Chrystus. Jeśli weźmiemy ten fragment dosłownie, to Żydzi, którzy szli po pustyni, co pili? Chrystusa pili. Więc to znaczy, że Chrystus, już w Starym Testamencie go oni pili dosłownie. No nie, to nie o to w ogóle chodzi. Biblia mówi, że anioł, który szedł na przodzie Izraela, to był Jezus Chrystus. Późniejszy Jezus Chrystus, tak naprawdę to był Syn Boży. Ta sama osoba. Obłok, który był nad Izraelem, to był obłok Boga Ojca Jahwe. A Duch Święty był pośród nich. Że oni byli przesiągnięci Bożą obecnością, ale nie pili dosłownie Chrystusa, tak jak dzisiaj w niektórych kościołach. Ciekawą rzeczą jest, że człowiek w tradycyjnym kościele przyjmuje opłatek, ale kielicha już nie dostaje. Nie?
A
w niektórych kościołach tak, że moczą opłatek. Ale zobaczcie, jest wyraźny nakaz, że mamy i jeść, i pić. Nie tylko jeść. Że ten stół ma być pełny. Chciałbym, podsumowując, powiedzieć taką prostą rzecz. Każda przypowieść ma jedno znaczenie. Kiedy Chrystus opowiadał przypowieści, tak jak to z Ewangelii Jana 6 rozdział, miał konkretne rzeczy na myśli. I przypowieści nie może wykładać ktoś dobrowolnie, jak mu się podoba. Pamiętam, jak byłem w seminarium zielonoświątkowym. Mój kolega, mieliśmy takie ćwiczenia, że mieliśmy społeczności studenckie i każdy z nas się dzielił jakimś fragmentem z Biblii, a później reszta nas oceniała to i omawialiśmy. I pamiętam, jak mój jeden z kolegów wziął przypowieść i coś tam o niej opowiadał. Na co pastor, który był na spotkaniu, mówi tak: no, tą przypowieść można i tak rozumieć, i tak. Czy tak mamy to rozumieć? Idziesz do lekarza, masz wyniki. Lekarz patrzy w twoje wyniki. W sumie to jest pan poważnie chory. W sumie to pan jest zdrowy. I tak można na to patrzeć, i tak. No to zmieniłbyś lekarza, prawda? Zobaczcie, kiedy Chrystus opowiedział przypowieść, to chciał, aby ludzie mieli jedno zrozumienie tej historii, prawda? On coś miał na myśli. Gdzie jest wyjaśnienie przypowieści? Tutaj, w Biblii. Musisz znaleźć inne wersety, które tłumaczą tę historię. Chrystus, kiedy coś opowiadał, miał na myśli jedną rzecz, a nie kilka naraz. Bo wtedy robi się mętlik. I tak samo jest z historią z Ewangelii Jana. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zawsze szukali zrozumienia w innych wersetach. Biblia jest kompletna i się sama tłumaczy. Także podsumowując, Jezus nauczał, dopóki nie umarł i nie zmartwychwstał, nauczał zawsze w przypowieściach do tłumów. Zjeść Jezusa można raz, czyli się nowo narodzić, oddać Mu swoje serce. Nie można zjadać Jezusa non-stop, co niedzielę. Jezus to jest to przypowieść i nie można tego brać dosłownie, Ewangelii Jana. Bo jeśli weźmiemy Ewangelii Jana dosłownie, to inne wersety przeczą temu. Biblia nie jest wtedy spójna. Biblia sobie zaprzecza. Podważa to 10 choćby przykazań, gdzie jest powiedziane, że Bóg jest duchem i Bóg zabronił czynić swojej podobizny. Biblia jest dla prostych ludzi, którzy chcą ją wprowadzać w życie sercem, a nie głową. Właśnie tak dziwnie jest Biblia skonstruowana, że jeśli coś przeczytasz w Biblii i masz wrażenie, że ten werset jest dla ciebie, choćby tak jest na przykład z przebaczeniem, To jest drastyczny przykład, ale wiele razy go używam. Jeśli kobieta została zgwałcona, ten, który ją zgwałcił, nie potrzebuje jej przebaczenia. On uważa, że ona jest głupia i pusta i tak dalej. Jeśli ona nie przebaczy swojemu gwałcicielowi, całe życie będzie nieszczęśliwa. Nie ułoży sobie życia małżeńskiego. Będzie totalnie rozsypana. To jest tak, jakby sobie wstrzykiwała codziennie narkotyk. Wstaje rano i ciągle nienawidzi tego człowieka. To jest trucizna. Przebaczenia nie da się zrozumieć głową. Przebaczenie da się przeżyć. Przebaczenie to jest decyzja. I kiedy człowiek bardzo poraniony przez kogoś podejmuje, staje przed Bogiem i mówi: Boże, nie rozumiem, jak to działa, ale ufam Tobie. I podejmuje decyzję i wybaczam, bo chcę być zdrowa Tobą. Kiedy podejmiesz decyzję o przebaczeniu, po pewnym czasie zauważysz, że możesz bez problemów o tego człowieka się modlić i modlić się o dobre rzeczy dla niego. O podwyżkę w pracy, o nowy samochód, o to, żeby mu się ułożyło i najważniejsze dobro, żeby on był zbawiony. Po pewnym czasie, za pół roku, za rok, jesteś ekspertem, co to znaczy przebaczyć. Wiesz o tym bardzo dużo, dlatego że sam to albo sama to przeżyłaś. Ale nie da się zrozumieć przebaczenia. Przebaczenie można przeżyć. I tak jest z każdym przekazaniem w Biblii. Przekazanie jest po to, żeby w nie wejść, wprowadzić je w życie, a dopiero później możesz stanąć przed studentami w seminarium i ich nauczać z tego, co przeżyłeś. Ale jeśli to odwrócisz, nauczysz się greki, hebrajskiego, staniesz w seminarium przed studentami i zaczynasz ich nauczać, bo z greckiego, z hebrajskiego, jaki student podnosi rączkę i pyta: Panie profesorze, ale jak to praktycznie działa w życiu? A pan profesor mówi: nie wiem. Mi kazali was tylko uczyć. Zakończę taką historią z tego tematu. Człowiek, który mnie uczył, taki Ron, też pracował na Filipinach. Jeden z najlepszych misjonarzy, uczy teraz misjonarzy w Indiach. Zabrał kiedyś na trening misjonarzy do Moskwy najlepszego profesora teologii ze Stanów Zjednoczonych, który napisał najlepszą książkę o zakładaniu kościołów. Ron mówi: nie było lepszej książki na rynku. Mówi: zabrałem go na szkolenie misjonarzy do Moskwy, gdzie byli sami misjonarze i pastorzy rosyjscy. I ten człowiek, pan profesor, w seminarium prowadził wykłady. I kiedy doszliśmy do sesji pytań, pastorzy rosyjscy zaczęli mu zadawać pytania. I czym więcej zadawali pytań, to on się robił coraz bardziej czerwony, aż w końcu zaczął na nich wrzeszczeć. I on mówi, wiecie, dlaczego zaczął na nich krzyczeć? Bo nie znał odpowiedzi na te pytania. I myślał, że oni chcą podważyć jego autorytet. A oni pytali o bardzo praktyczne rzeczy, jakbyś rozwiązał ten problem w kościele, jak pojawi ci się taka herezja, albo taki bunt, albo coś tam, to jakbyś sobie z tym dał radę. I facet się zrobił czerwony i zaczął wrzeszczeć. I Ron mówi do nas taką rzecz. On napisał najlepszą książkę o zakładaniu kościołów, ale nigdy w życiu nie założył żadnego kościoła. I tak jest z Biblią. Możesz znać grek, hebrajski, możesz rozumieć Biblię głową, ale w ogóle nie rozumiesz Biblii sercem. I wtedy to jest tylko teoria. I wiecie, że niektórzy z nas znają Jezusa teoretycznie? Znać Jezusa teoretycznie to znać Go głową. Ale znać Jezusa praktycznie to zakochać się w Nim sercem. I wtedy, kiedy rozmawiasz z taką prostą siostrą i ona mówi wtedy tak: wiesz co, ja tego nie rozumiem, co ty mówisz, ale ja znam Jezusa, wczoraj z Nim rozmawiałam. I mówię ci, źle mówisz. To, co mówisz, nie ma sensu. Mój król tak nie naucza. Jak to? Tutaj w hebrajskim, w greckim. Nie znam hebrajskiego, mówi ta siostra prosta, ani greckiego, ale to, co mówisz, to nie jest prawda. To jest niezgodne z tym, co ja mam w sercu. Tak to działa. I później pojawia się mądry pastor, który zna Jezusa sercem i mówi: dobrze, siostro, miałeś rację. Ten człowiek nie zna Chrystusa, tylko o nim naucza. Pamiętacie z Dziejów Apostolskich? Jak 7 synów arcykapłana, którzy nie oddali życia Jezusowi, wyganiało demony z innych w imię Jezusa. Widzieli, że to działa, więc wyganiali demony w imię Jezusa. Facet był nieźle opętany, miał dużo demonów i w końcu demony mówią tak: Jezusa znamy. Paweł też wiemy, kim jest, a wy kim jesteście? Jeden facet, który miał kupę demonów, tak stłukł 7 facetów, że goli wybiegli. Tak skończyło się ich wyganianie demonów. I tak skończy się twoje chrześcijaństwo, jeśli praktykujesz je głową, a nie sercem. Komu robisz największą krzywdę? Sobie. Biblia jest napisana do serca. Najpierw w serce. Jak wprowadzasz werset w serce, wtedy rozumiesz go głową. Jak odwrócisz ten proces, jest masakra. Amen.